Artykuł przekształca teorię grafów z domeny czysto matematycznej w fundamentalne narzędzie racjonalności systemowej. Jest ono niezbędne do nawigowania w złożoności współczesnego świata. Główna teza zakłada, że przejście od analizy izolowanych obiektów, tak zwanego podejścia tabelarycznego, do rozumienia relacji i struktur powiązań, pozwala nie tylko optymalizować procesy w logistyce, prawie czy bioinformatyce, ale przede wszystkim demaskować pozory. Autor dowodzi, że podobieństwo opisów problemów często maskuje przepaść w ich złożoności obliczeniowej. Mowa tutaj o klasach P, kontra na przykład. Czyni to teorię grafów lekcją pokory wobec granic możliwości technicznych. Tekst argumentuje, że inteligencja strukturalna, czyli umiejętność rozpoznawania wąskich gardeł, krytycznych mostów i izomorfizmów, jest dziś ważniejsza niż sama ilość danych. W erze sztucznej inteligencji i algorytmicznego zarządzania, myślenie grafowe staje się narzędziem antyideologicznym i etycznym. Pozwala odróżnić realną reformę systemową od zwykłej zmiany etykiet oraz weryfikować, czy za płynnością odpowiedzi modeli generatywnych stoi rzeczywista ścieżka uzasadnienia, czy jedynie teatr kompetencji. Po trasach Eulera i drzewach rozpinających przychodzi moment, w którym teoria grafów staje się lekcją pokory. Potrafi zdefiniować strukturę problemu, a mimo to stwierdzić, nie znamy szybkiego algorytmu ogólnego. Grafy hamiltonowskie są tu przykładem doskonałym. Graf Eulerowski pyta o przejście każdą krawędzią dokładnie raz, hamiltonowski zaś o odwiedzenie każdego wierzchołka dokładnie raz. W języku złożoności obliczeniowej dzieli je przepaść. Podobieństwo opisu nie gwarantuje podobieństwa trudności. Problem cyklu Hamiltona jest jednym z klasycznych źródeł intuicji dotyczącej problemów zupełnych. Weryfikacja gotowego rozwiązania jest szybka, jednak znalezienie takiego cyklu w ogólnym grafie może wymagać eksploracji ogromnej przestrzeni możliwości. W tym kontekście pojawiają się twierdzenia Diraca i Owego, dostarczają one warunków wystarczających. Mówią w uproszczeniu, jeżeli graf jest wystarczająco gęsty, wówczas cykl Hamiltona istnieje. Naturalnym potomkiem tej intuicji jest problem Commis-Voyagera. W jego klasycznym wariancie celem jest znalezienie najkrótszej trasy odwiedzającej każde miasto dokładnie raz i wracającej do punktu startowego. Pytanie o istnienie trasy w określonym koszcie to wersja decyzyjna należąca do klasy na przykład. I klasycznie NP zupełna. Szukanie trasy najlepszej to wariant optymalizacyjny, który jest NP trudny. Problem Commis-Voyagera występuje w wielu formach od routingu pojazdów po logistykę magazynową. Liczba kombinacji rośnie tu dramatycznie. Największą trudnością nie jest jednak sama matematyka, lecz człowiek, który żąda rozwiązania optymalnego, zanim zdefiniuje funkcję celu. Często nie potrzebujemy absolutnego optimum, lecz rozwiązania bardzo dobrego i stabilnego. To lekcja dla biznesu. Optymalność matematyczna bywa luksusem. Porażką jest sprzedawanie heurystyki jako dowodu absolutnego. Zupełnie inny typ problemu wprowadza kolorowanie grafów. Chodzi w nim o przypisanie wierzchołkom kolorów tak, aby sąsiednie punkty nie miały tej samej barwy. Dla informatyka i organizatora systemów jest to model konfliktu zasobów. Kolory mogą oznaczać częstotliwości radiowe, sloty czasowe, kanały komunikacyjne lub uprawnienia. Jeżeli dwa wierzchołki są połączone krawędzią, nie mogą otrzymać tego samego zasobu. Kolorowanie grafu jest więc matematyką unikania kolizji. W sieciach bezprzewodowych pozwala to modelować przydział częstotliwości, by nadajniki nie zakłócały się wzajemnie. W kompilatorach pojawia się przy alokacji rejestrów, gdzie zmienne o nachodzących na siebie zakresach życia nie mogą korzystać z tego samego rejestru. Kolorowanie ukazuje różnice między przypadkami łatwymi a trudnymi. Sprawdzenie, czy graf jest dwudzielny, czyli czy można go pokolorować dwoma kolorami, jest efektywne. Jednak problem trzech lub większej liczby kolorów wchodzi już w obszar trudności NP zupełnej. Teoria grafów pokazuje koszt tej palety, by nie udawać, że złożoność klasyfikacji jest darmowa. Izomorfizm grafów to kolejny problem o szczególnym statusie. Dwa grafy są izomorficzne, jeżeli mają tę samą strukturę połączeń, choć ich wierzchołki mogą być inaczej nazwane. To matematyka demaskowania pozornej różnicy. Izomorfizm nie jest klasycznym problemem zupełnym. Jest W na przykład, jednak jego dokładny status pozostaje subtelny. Nie wiadomo, czy należy do P. Izomorfizm ma też znaczenie kulturoznawcze i prawne. Graf pyta, czy zmieniły się wierzchołki i krawędzie, czy tylko etykiety. Izomorfizm jest więc narzędziem antyideologicznym. Nie pyta o to, jak coś się nazywa, lecz jak jest powiązane. Graf pyta o strukturę, kto jest połączony z kim i gdzie znajduje się most. Czy system jest spójny? Czy obietnica ma ścieżkę wykonania? Tutaj pojawiają się klasy złożoności. Klasa P obejmuje problemy z algorytmami wielomianowymi. Klasa na przykład to obszar, gdzie rozwiązanie można sprawdzić w czasie wielomianowym. Problemy zupełne i NP trudne stanowią szczyt tej trudności. Ta klasyfikacja zamienia subiektywne odczucie badacza w formalną własność problemu. Centralnym pytaniem jest relacja P. Kontra na przykład. Czy każdy problem, którego rozwiązanie można szybko zweryfikować, można również szybko rozwiązać? Jeśli odpowiedź brzmi nie, istnieje fundamentalna różnica między sprawdzaniem a odkrywaniem. Łatwiej rozpoznać arcydzieło niż je napisać. Modele generatywne sztucznej inteligencji produkują propozycje, które wymagają weryfikacji. Jeśli nie dysponujemy mechanizmem sprawdzenia, płynność wypowiedzi staje się niebezpieczna. Teoria złożoności ostrzega, że nie każde pytanie rozwiąże więcej mocy obliczeniowej. Czasem trzeba zmienić klasę problemu lub uznać, że pełna optymalność jest nieopłacalna. To racjonalność dorosła. Współczesna wiedza o grafach i złożoności ewoluuje. Zamiast szukać ogólnych rozwiązań dla najgorszego przypadku, bada się przypadki szczególne, algorytmy parametryzowane, aproksymacje oraz uczenie maszynowe. W praktyce wiele problemów trudnych teoretycznie daje się rozwiązać dzięki strukturze danych rzeczywistych. Przewaga konkurencyjna organizacji nie wynika z posiadania najlepszego algorytmu w abstrakcji, lecz z umiejętności rozpoznania struktury własnych problemów. Dane są rudą. Graf jest geologią. Algorytm jest hutą, a decyzja jest stali. W prawie złożoność obliczeniowa nabiera nowego wymiaru. Jeśli prawo nie rozumie kosztu obliczeniowego, tworzy normę retoryczną, żąda rezultatu, nie znając trudności jego uzyskania. Podobnie jest w bioinformatyce. Sekwencjonowanie czy analiza białek często zderzają się z eksplozją kombinatoryczną. To zastosowanie teorii grafów w warunkach żywego nadymamy. Biologia uczy informatykę, że rzeczywistość nie pyta o elegancką złożoność problemu. Ona po prostu działa. Kolorowanie, cykl Hamiltona czy izomorfizm tworzą wspólnie lekcje. Grafy służą przede wszystkim do rozpoznawania granic rozwiązywalności praktycznej. Pokazują, kiedy można liczyć na algorytm, a kiedy pełna optymalizacja wykracza poza ramy rozsądnego czasu. Taka wiedza chroni przed przekonaniem, że skoro coś da się opisać, to da się to łatwo obliczyć. Graf jest mapą, ale złożoność jest pogodą. Można mieć doskonałą mapę i nadal utknąć w burzy kombinatorycznej. Teoria grafów staje się poważna, gdy zaczyna być językiem infrastruktury, gospodarczej, prawnej czy biologicznej. Graf pozwala dostrzec, że świat nie składa się z obiektów, lecz z relacji między nimi. Kto analizuje relacje, widzi system. To istota nowoczesnej inteligencji technicznej. Wiedzieć, jak dane są połączone. Jak klient przeszedł od produktu do produktu? Jak transakcja przepłynęła przez pośredników? To nie są pytania tabelaryczne, to są pytania grafowe. Relacyjna baza danych obsługuje relacje, ale przy dużej głębokości powiązań staje się kosztowna obliczeniowo. Grafowa baza danych zmienia punkt ciężkości. Relacja nie jest tu skutkiem złączenia, lecz podstawową jednostką modelu. Węzeł i krawędź są obywatelami pierwszej kategorii. W gospodarce cyfrowej bazy grafowe to naturalne rozwiązanie dla systemów rekomendacyjnych, cyberbezpieczeństwa czy team diligence. Wykrywanie nadużyć finansowych częściej chodzi o rozpoznanie wzorca wspólnych adresów i powtarzalnych transferów. Graf ujawnia to, co pojedynczy rekord ukrywa. W prawie i compliance jest to szczególnie istotne. Odpowiedzialność rozciąga się przez łańcuchy powiązań. Myślenie grafowe pyta, jak wygląda sąsiedztwo i ścieżki zależności. Grafy nie rozwiązują kwestii etyki, lecz demaskują lenistwo poznawcze. Sieci komputerowe to najbardziej intuicyjne pole zastosowania grafów. Węzły reprezentują urządzenia i serwery, krawędzie zaś połączenia fizyczne lub logiczne. Topologia gwiazdy centralizuje, pierścień rozprowadza, a hybryda zabezpiecza poprzez alternatywę. Redundancja oznacza, że system nie umiera od pierwszego przecięcia kabla. Taka struktura zapewnia przewidywalność. Jednak pozostaje wrażliwa na awarie, jeśli brakuje mechanizmów obejścia. Topologie hybrydowe próbują łączyć zalety wielu struktur, wprowadzając centralny węzeł lub dodatkowe ścieżki. Z punktu widzenia teorii grafów pytanie brzmi, jaka struktura zapewni spójność i odporność przy akceptowalnym koszcie? Z perspektywy ekonomii, ile redundancji opłaca się kupić? A z punktu widzenia kultury organizacyjnej, dlaczego ktoś nazwał oszczędność lean management, gdy w rzeczywistości usunął ostatnią ścieżkę awaryjną? Routing pakietów danych to jeden z najbardziej praktycznych przejawów algorytmiki grafowej. Algorytmy najkrótszych ścieżek nie są tu abstrakcją, lecz codzienną fizjologią internetu. W dużej skali sieć jest organizmem. Ma puls, korki i zatory. Kto projektuje architekturę bez myślenia grafowego, projektuje architekturę życzeniową, a ta w informatyce zwykle kończy się komunikatem, trwają prace serwisowe. Maksymalny przepływ daje jeszcze szerszą lekcję. Wodociągi, energetyka czy logistyka mają wspólną cechę. Wydajność nie zależy od sumy zasobów, lecz od układu przepustowości. Jeśli pośrodku znajduje się wąskie gardło, system będzie działał źle. W polityce publicznej często inwestuje się w źródło albo ujście, ignorując krawędzie. Przekazuje się więcej pieniędzy na program, ale nie analizuje, czy ścieżki wykonania mają odpowiednią przepustowość. Graf jest tu wyjątkowo niegrzeczny, bo pyta, którędy to ma przepłynąć? Bioinformatyka to obszar, w którym grafy łączą formalną dyscyplinę z biologiczną złożonością życia. Cząsteczki reprezentuje się tu jako grafy, gdzie atomy są wierzchołkami, a wiązania krawędziami. Białka, geny oraz metabolizm tworzą sieci, których analiza wskazuje na istotne mechanizmy biologiczne. Nawet sekwencjonowanie DNA korzysta z grafów przy składaniu krótkich odczytów w dłuższe sekwencje. Choroba częściej jest zaburzeniem całej sieci niż usterką jednego elementu. W farmakologii sieciowej lek staje się interwencją w graf zależności biologicznych. Współczesna sztuczna inteligencja rozszerza ten obraz. Grafy wiedzy porządkują relacje dla modeli językowych, a grafowe sieci neuronowe uczą się struktur sąsiedztwa. Model językowy mówi, a graf pamięta. Szczególnie istotna jest rola grafów w systemach generowania wspomaganego wyszukiwaniem. Graf wiedzy pozwala modelowi przejść przez łańcuch znaczeń. Podobieństwo semantyczne odpowiada na pytanie, co brzmi blisko, a graf odpowiada na pytanie, co jest powiązane. Grafy wymagają jednak ontologicznej dyscypliny i precyzji. Bez tego graf jest jedynie plotką w formacie maszynowym. W ekonomii zastosowanie grafów pozwala na głębsze zrozumienie ryzyka systemowego. Kryzysy finansowe czy zatory logistyczne zazwyczaj rozchodzą się sieciowo. Upadek jednego węzła może uruchomić kaskadę. Znaczenie podmiotu nie wynika wyłącznie z jego wielkości, lecz z położenia w grafie. Mały dostawca staje się krytyczny, gdy jest jedynym mostem dla określonego komponentu. Jest to istotne w zarządzaniu publicznym. Państwo operuje poprzez sieci. Graf pozwala przełożyć ogólną skargę na precyzyjne pytanie, gdzie ścieżka się urywa lub zapętla. W prawie administracyjnym myślenie grafowe może stać się narzędziem oceny skutków regulacji. Regulacja nie jest tylko tekstem, lecz strukturą operacyjną. Posiada przepływy, koszty i punkty awarii. Dobre prawo powinno opierać się na topologii wykonalności. W ujęciu kulturoznawczym, grafy pomagają rozumieć obieg wiedzy i dezinformacji. Dezinformacja rozprzestrzenia się, ponieważ znajduje odpowiednie ścieżki i huby. Walka z nią musi obejmować zrozumienie topologii obiegu. Grafy są narzędziem władzy. Kto zna strukturę sieci, może ją optymalizować, chronić lub eksploatować. W epoce grafów, prywatność nie dotyczy już tylko tego, co wiadomo o pojedynczej osobie, lecz tego, co można wywnioskować z jej miejsca w sieci. Krytycy ostrzegają, że modele relacyjne mogą zamieniać człowieka w węzeł zarządzany. Człowiek jest częścią sieci, ale nie jest tylko wierzchołkiem. Graf upraszcza, aby móc obliczać. Należy jednak pamiętać, że uproszczenie jest metodą, a nie ontologią. Pomylenie modelu z człowiekiem prowadzi do administracyjnej metafizyki nieludzkości. Krytyka nie powinna jednak skutkować odrzuceniem grafów, lecz ich dojrzalszym wykorzystaniem. Jeśli świat ma charakter sieciowy, odmowa modelowania go nie chroni przed władzą sieci. Potrzebujemy zatem grafów jawnych i audytowanych, świadomych własnych ograniczeń. Narzędzi w służbie dobra wspólnego, a nie tylko optymalizacji prywatnej korzyści. Tabela mówi, co mamy, graf mówi, w czym tkwimy. Baza danych bez relacji pozostaje magazynem faktów, podczas gdy graf staje się anatomią konsekwencji. Czas wykazać, że graf nie jest wyłącznie narzędziem technicznym, lecz formą racjonalności. To sposób myślenia o świecie, który sprzeciwia się złudzeniu izolowanych bytów. Świat jest siecią zależności. Kto dostrzega relacje, zaczyna rozumieć mechanizm. W naukach społecznych graf jest antidotum na myślenie atomistyczne. Każda z tych struktur to węzeł w szerszej sieci relacji. Teoria grafów daje język, który pozwala tę topologię nazwać bez poetyckiego zadymienia. W ekonomii grafy zmieniają statyczny obraz rynku w dynamiczny system. Rynek jest siecią. Łańcuch dostaw to graf ryzyk. System finansowy jest grafem ekspozycji i zaufania. Kto tego nie widzi, będzie zawsze zaskoczony kryzysem. W biznesie minimalne drzewo rozpinające mówi rzecz niewygodną. Celem nie jest maksymalna liczba połączeń, lecz wystarczająca spójność przy minimalnym koszcie. Organizacja dojrzała projektuje relacje tak, by system był połączony, ale nie sparaliżowany. Maksymalny przepływ uczy, że potencjał systemu jest ograniczony przez przepustowość ścieżek. Można dysponować świetnymi ludźmi i strategią, a mimo to nie osiągnąć efektu, jeśli przepływ grzęźnie w jednym węźle. System ma tyle szybkości, ile pozwala jego najsłabszy punkt. Najkrótsza ścieżka wprowadza ekonomię kosztu i decyzji. Algorytmy Dijkstry oraz Wellmana Forda są modelami różnicy między światem bez kosztów ujemnych, a światem, w którym koszty mogą mieć paradoksalny znak. Ma to fundamentalne znaczenie organizacyjne. W zdrowym systemie przejście przez procedurę wiąże się z kosztem dodatnim czasem i energią. W systemie patologicznym pojawiają się ujemne cykle, opłacają się przeciągać sprawę lub produkować konsultacje bez rozstrzygnięcia. Należy szukać cykli, w których przewlekłość stała się premią. Dopasowanie to z kolei matematyka alokacji. W grafie dwudzielnym algorytm szuka dopasowania maksymalizującego jakość relacji między ograniczonymi zasobami a konkurującymi potrzebami. W prawie teoria grafów pozwala postrzegać normy jako sieć odesłań i obowiązków. Przepis jest wierzchołkiem, a procedura ścieżką. Złe prawo to graf pozornej kompletności, gdzie obywatel nie jest w stanie dotrzeć do rozstrzygnięcia. Norma musi posiadać ścieżkę instytucjonalną, konkretny organ i zasoby. Jest to szczególnie istotne w regulacjach dotyczących sztucznej inteligencji czy cyberbezpieczeństwa. W prawie nowych technologii myślenie grafowe jest konieczne, ponieważ odpowiedzialność rozprasza się po sieci. Bez takiej mapy prawo będzie próbowało przypisać odpowiedzialność w świecie, który topologicznie uciekł mu spod nóg. W antropologii i kulturoznawstwie grafy pozwalają analizować wspólnoty, rytuały oraz konflikty narracyjne. Wspólnota istnieje wtedy, gdy wiążą ją krawędzie praktyk, pamięci i wzajemności. Konflikt to przebudowa grafu. Jedne połączenia są przecinane, inne wzmacniane, a mosty między grupami znikają. Platformy cyfrowe przyspieszyły ten proces, kształtując topologię widzialności. To, co algorytm rekomenduje jako sąsiednie, staje się kulturowo bliskie. Kultura staje się grafem projektowanym przez systemy rekomendacyjne. Prowadzi to do algorytmicznego konformizmu. Struktura sieci premiuje pewne trasy myślenia, a inne czynią zbyt kosztownymi. Graf staje się niewidzialną architekturą wyboru. Nie zakazuje, lecz ustawia odległości. Dla sztucznej inteligencji teoria grafów jest kluczowa. Model językowy jest mistrzem sekwencji, a nie struktury. Świat profesjonalnej wiedzy to jednak gra w zależności, definicji, dowodów i procedur. Dlatego przyszłość AI zależy od połączenia modeli językowych z grafami wiedzy. W świecie modeli generatywnych najgroźniejsza jest pewność bez ścieżki. Złożoność obliczeniowa wprowadza dyscyplinę zasobów. Poszukiwanie optymalnej trasy może przenieść nas w obszar eksplozji kombinatorycznej. W biznesie oznacza to, że samo zgromadzenie danych nie wystarczy. Trzeba wiedzieć, które pytania są obliczeniowo rozsądne. Kierownictwo często pyta o optymalizację. Uczciwa odpowiedź wymaga określenia funkcji celu, ograniczeń i kosztu błędu. Współcześni krytycy ostrzegają, że matematyzacja relacji może prowadzić do redukcji człowieka. I ten argument należy potraktować poważnie. Graf jest uproszczeniem. Węzeł nie wyczerpuje osoby, a krawędź nie wyczerpuje więzi. Jeśli zapomnimy o treści symbolicznej i emocjonalnej, graf stanie się narzędziem zimnego zarządzania ludźmi. Odpowiedzią jest humanizacja modelu oraz jego osadzenie w refleksji etycznej. Humanizacja oznacza jawne definiowanie celów. Musimy pytać, czy model nie pomija aktorów peryferyjnych i czy nie redukuje godności do pozycji w rankingu. Bez tych pytań graf może być skuteczny, ale nie będzie sprawiedliwy. Teoria grafów uczy myślenia relacyjnego i strukturalnego. Pokazuje, że złożoność świata wymaga dyscypliny pojęciowej, a abstrakcja staje się narzędziem odpowiedzialności. To pytania niewygodne, ale niezbędne. Konformizm zaczyna się tam, gdzie akceptujemy diagram bez weryfikacji krawędzi. Procedura bez ścieżki jest tylko labiryntem z pieczątką. W świecie, który coraz częściej myli elokwencję z prawdą i mapę z pogodą, Teoria grafów przypomina nam o brutalnej różnicy między tym, co da się opisać, a tym, co da się obliczyć. Ostatecznie to nie posiadanie danych, lecz zrozumienie topologii powiązań decyduje o tym, czy zarządzamy systemem, czy jedynie jesteśmy elementem pętli, której nikt nie odważył się przerwać. Czy zatem nasze organizacje i prawa są projektowane jako sprawne ścieżki do celu, czy jedynie jako eleganckie labirynty z pieczątką?